Panie, błogosław Twoje słowo, które teraz przeczytamy i daje nam mądrość zrozumienia. Pomóż nam także przyjąć do naszych serc, do naszej duszy, do naszego ducha przesłanie, abyśmy mogli dobre, błogosławione życie prowadzić. Amen. Amen. Usiądźcie, kochani, na ostatnią chwilę, na te jeszcze kilka minut naszego nabożeństwa, aby karmić naszą duszę Bożym Słowem. Czy dzisiaj jedliście śniadanie? Nie. Zdarza się. Ja też mam z tym problem i zawsze zaniedbuję ten posiłek. Za to nadrabiam po południu. Potrzebujemy pokarmu, ale potrzebujemy także duchowego pokarmu, potrzebujemy słowa, potrzebujemy inspiracji, potrzebujemy zachęty, potrzebujemy wzmocnienia, aby Bóg mógł mówić do nas i aby to słowo pisane, które mamy w Bożym Słowie, stało się żywe w naszych sercach, stało się tą Bożą inspiracją dla naszego duchowego życia. Pomyślałem sobie w kontekście listu do Rzymian 8 rozdziału, o którym mówimy od zeszłego tygodnia, skupić waszą uwagę na pewnym przesłaniu, które znajduje się w tym rozdziale. I kiedy tak czytałem ten 8 rozdział i przekazywałem wam poselstwo odnośnie życia w pełni Ducha Świętego tydzień temu, znalazłem ten werset i pomyślałem sobie, że Bóg chce mówić do nas, pragnie nam pomóc wtedy, kiedy nie idzie nam się łatwo, kiedy idzie się nam coraz trudniej. Są takie momenty w życiu, kiedy wyzwania są wielkie, kiedy presja jest ogromna, kiedy doświadczenia przychodzą i wtedy nie idzie nam się łatwo. Fajnie wygląda życie i jest przyjemne, gdy idzie nam się lekko, rzeźko, bez problemów, gdy wszystko nam się układa, gdy wszystko jest uporządkowane. Wtedy łatwiej jest iść, łatwiej jest pokonywać dzień po dniu, tydzień po tygodniu. Ale kiedy nie idzie się łatwo, kiedy jest coraz trudniej, co zrobić? Jaką Bóg ma dla nas odpowiedź? A więc chciałbym mówić dzisiaj, co Bóg czyni w trudnych sytuacjach, w których się znajdujemy. Chciałbym mówić, co Bóg robi dla nas, jak działa, co czyni, kiedy przechodzimy przez trudne dni naszego życia ku zachęcie. I wierzę, że Bóg nas kocha. Wierzę, że Pan jest z nami i że będzie nam błogosławił. List świętego apostoła Pawła do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 28. A więc jeden werset. Przepiękny werset. Ja zawsze, kiedy czytam list do Rzymian, 8 rozdział, zatrzymuję się na tym wersecie. I mówię, Panie, jak jesteś dobry. Ty współdziałasz we wszystkim. Współdziałasz we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Czyż nie jest to piękne, że możemy dziś powiedzieć tak, miłujemy Boga. Wyrażaliśmy to w pieśniach, w modlitwach. Miłujemy Boga ponad wszystko. Bóg jest częścią, może nie częścią, jest pełnią naszego życia. Jest obecny w naszym życiu. Pewnego dnia podjęliśmy decyzję, że stawiamy na Boga. To tak, jakbyśmy dokonali wyboru, jakbyśmy zagłosowali i powiedzieli tak, w moim życiu stawiam na Boga, będę Mu ufał, będę wierzył, że On się o mnie troszczy, będę wierzył, że On mi pomoże we wszystkich sprawach mojego życia. Pokochaliśmy Go i dzisiaj z radością możemy mówić, kochamy Jezusa. To coś cudownego, kochać Jezusa. Kochać Boga, być blisko Pana. Dawid określił to w sposób jednoznaczny. Moim szczęściem jest być blisko Boga. W jednym z psalmów zapisał, Panie, moim szczęściem jest być blisko Ciebie. A kiedy się jest kogoś blisko, to czuje się Jego obecność. To zaczyna się Go poznawać. Zaczyna się mieć z Nim relacje. Zaczyna się odczuwać Jego wsparcie. Kiedy jestem blisko Boga, wtedy zaczynam odczuwać Jego miłość, Jego wsparcie, Jego obecność. Chwała Bogu, że możemy dzisiaj powiedzieć tak, miłuję Pana, miłuję Boga. Dlaczego? Dlatego, że wszystko, co ma w naszym życiu, współdziała ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. Ale ciągle jesteśmy tylko ludźmi. Nieprawdaż? Czy czasami pojawiają się w waszym życiu takie pytania, które teraz zadam? Posłuchajcie. Dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom? Zadajcie sobie czasami takie pytanie? Ja sobie czasami takie pytanie zadaję. Albo inne pytanie. Jak to możliwe, że nikczemnemu uchodzi na sucho to, co zrobił? Jest tak czasami w naszym życiu? Albo jeszcze inne pytanie. Gdzie był Bóg wtedy, gdy potrzebowałem Go najbardziej? Są takie sytuacje? Przyznajmy się, że nie zawsze automatycznie przychodzi natychmiast odpowiedź, ingerencja w nasze potrzeby i czasami z naszej ludzkiej słabości, z naszych ludzkich cielesności, które jeszcze mamy, rodzi się pytanie, Boże, gdzie byłeś, gdy Ciebie tak bardzo potrzebowałem? Przecież Maria i Marta takie pytanie Jezusowi zadały. Kiedy umierał ich brat Łazarz, kiedy wyczekiwały na Pana, kiedy czekały na Jezusa. Ale my wiemy, dzisiaj my wiemy i to jest dla nas wielkim plusem, że ci, którzy Boga miłują, mają wielką obietnicę, że wszystko, co w naszym życiu się dzieje, współdziała ku dobremu. Amen? Maria i Marta w tym momencie jeszcze o tym nie wiedziały. Dlatego, kiedy umierał Łazarz, rozpaczały i płakały i powiedziały do Pana, Mistrzu, Jezu, gdybyś tu był, nie umarłby brat nasz. Ale Bóg współdziała ku dobremu we wszystkim, powiedzmy głośno, we wszystkim, z tymi, którzy Boga miłują. Amen? I wiemy, co się później stało. Łazarz co zmartwychwstał. Pamiętacie, co się stało? Zmartwychwstał. Odsuńcie ten kamień, mówi Pan. Panie, nie warto, już cuchnie. Pan mówi, odsuńcie ten kamień. I powiedział, Łazarzu, wyjdź. I Łazarz wyszedł. Owinięty jeszcze prześcieradło pogrzebowe. Może nie wyszedł, ale wyskoczył z grobu, w którym był złożony. A więc wiele razy te pytania się pojawiają. Ale my wiemy i dziś chcę to podkreślić, że Bóg współdziała. Pierwsza moja myśl. Bóg działa we wszystkim. Bóg działa we wszystkim. Dzieci Boże, ludzie, którzy należą do Jezusa, to szczególni ludzie. Możemy śmiało powiedzieć, że w naszym życiu nie ma przypadków. Że Bóg działa we wszystkim. Gdy wstaję rano, wiem, że Bóg jest ze mną i że będzie działał we wszystkim w moim życiu. Dlatego, że należę do Niego, jestem Jego dzieckiem, jestem Jego stworzeniem i oczekuję, że Bóg będzie działał. I nasz Bóg jest żywym Bogiem. Nasz Bóg żyje, nasz Bóg czuwa, On się troszczy, On opiekuje się nami, On słyszy, gdy wołamy do Niego, On cieszy się, gdy Go wielbimy. Kiedyś Eliasz konfrontował się z wyznawcami Baala, bóstwa, bożka. Znacie tą historię. Postawiono ołtarze i żywy Bóg miał zesłać ogień na ofiarę, która była na ołtarzu. I gdy nastało południe, Eliasz zaczął drwić z nich, mówiąc, wołajcie głośniej, wszak jest Bogiem, ale może się zamyślił lub jest czymś innym zajęty lub może udał się w drogę albo może śpi, niech więc się obudzi. Prawdziwy Bóg, nasz Ojciec w niebie. On nigdy się nie zamyśla, on nigdy nie śpi, on zawsze czuwa, On jest naszym Ojcem nad naszym życiem. On otacza nas swoją miłością. On jest blisko każdego z nas. A więc to jest powód dla mnie, że mogę powiedzieć, mój Bóg działa, jest aktywny, jest we wszystkim. Jest we wszystkim. Czasami ciężko nam to zauważyć. Szczególnie w trudnych okolicznościach. Nieprawdaż? Ale powiem odważnie. To nie zmienia faktu, że Bóg jest aktywny i działa. Nawet jeśli doświadczamy trudnych okoliczności. On nie jest jak bogowie, z których naśmiewał się Eliasz, mówiąc: obudźcie się, bogowie, zamyśliliście się, czy co? On jest żywym Bogiem. On czuwa nad nami. Takiego Ojca przyszedł przedstawić nam Pan Jezus. Takiego Ojca prezentował Jezus, gdy chodził po ziemi. Ojca, który kocha. Ojca, który widzi nawet wróbla, który upadł na ziemię. O takim Bogu mówił Jezus. A także powiedział, że ceni nas, ludzi, wiele bardziej niż te ptaki. Że ceni nas, ludzi, wiele bardziej niż piękne, kwitnące lilie. Że On jest w naszym życiu obecny bez względu na okoliczności i sytuacje. Gdy Jezus mówił o troskach i kłopotach, powiedział także: jesteście zacni i cenni dla Ojca Niebiańskiego. Dlatego ufajcie Mu i polegajcie na Nim, bo On jest we wszystkim. W Ewangelii Mateusza 6,26 czytamy: spójrzcie na ptaki niebieskie, że nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a Ojciec Wasz niebieski żywi je. Czyż Wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? Jesteśmy o wiele bardziej zacni. Rano wstaję, mogę powiedzieć: Panie, Ty mnie kochasz. Ty otaczasz mnie szczególną uwagą. Jestem zacny dla Ciebie. Jesteś obecny w tym, co dziś będzie się działo. Nawet jeśli będzie doświadczenie, nawet jeśli zmierzę się z jakąś trudną sytuacją, pomóż mi, Panie, zrozumieć, że Ty jesteś ze mną, że Ty jesteś we wszystkim. Nawet gdy pójdę doliną doświadczenia, Ty jesteś, Panie, we wszystkim. Nawet jeśli dotknie mnie choroba, Panie, Ty jesteś we wszystkim. Nawet jeśli mam jakieś trudności w jakiejś dziedzinie mojego życia, Panie, Ty jesteś we wszystkim. Postaram się Wam to udowodnić, że czasami jest tak, gdy rozpoczynamy jakąś sprawę, nie wygląda to zbyt dobrze, ale Bóg jest we wszystkim. I na końcu tej podróży będzie Boże błogosławieństwo i Boże zwycięstwo. Oto pierwszy przykład. Pamiętacie pewną zacną kobietę? Na imię miała Noemi. Kiedy Noemi rozpoczyna swoją podróż, ten opis w Biblii, który jest o Noemi w Księdze Rut, pamiętacie? Pierwszy rozdział. Noemi rozpoczyna swoją podróż pełna goryczy i początkowo źle osądziła Boże postępowanie wobec niej. Popatrzcie, co powiedziała. Pierwszy rozdział, wiersz 21. Bogata wyszłam, a Pan zgotował mi powrót w niedostatku. Dlaczego więc nazywacie mnie Noemi, skoro Pan wystąpił przeciwko mnie, a Wszechmocny zło mi zgotował? Ciekawa deklaracja, nieprawdaż? O dobrym Bogu, który wszystko może. I powiem Wam, że wiele razy mamy takie odczucia, choć o nich nie mówimy. Noemi była zrozpaczona. Straciła swoich synów. Straciła wszystko. Została pozbawiona wszystkiego. Był to trudny czas. Było to przeżycie, doświadczenie, które bolało. Noemi w rozpaczy mówi: wracam w niedostatku. Moi synowie pomarli. Pozostała mi tylko synowa. A cóż to za błogosławieństwo, moja synowa? Jak moich synów nie ma. Nawet dzieci nie mieli. Nawet wnuków nie mam. Została mi Rut, synowa. W dodatku była nie z Izraela. Była poganką. Była z ziemi, w której mieszkali, z której musiała uchodzić. A więc Noemi rozpacza. Wyszłam bogata. Kiedy opuściłam mój dom, miałam wszystko. Miałam synów. Miałam dostatnie życie. Ale teraz jestem w tarapatach, ale Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu. Ale Bóg w naszym życiu, bo miłujemy Go całym sercem, współdziała we wszystkim ku dobremu. Czy wiecie, co mówi Noemi na końcu Księgi Rut? Zupełnie inaczej widzi swoją sytuację. Popatrzcie, 4:15. Niechaj ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy. Tak określa Boga. Zrozumiała, że Bóg działa we wszystkim ku dobremu. Niech ten będzie dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem twojej starości, gdyż urodziła go twoja synowa, która cię miłuje i która jest dla ciebie lepsza niż 7 synów. Popatrzcie, jak Bóg zamienił całą sytuację. Kiedy czuwał nad życiem Noemi, kiedy czuwał nad życiem Rut, kiedy ingerował w ich życie, nagle na końcu życia Noemi mówi: wielkie błogosławieństwo, coś niesamowitego. Rut zostaje wdowa, żoną Boaza, bogatego człowieka, zarządcy, który otacza Noemi opieką, bo Pan odwraca nas los, ale musimy wierzyć do końca, że Bóg jest we wszystkim, nawet w naszych trudnych chwilach, doświadczeniach, które przeżywamy. Najgorzej poddać się rozpaczy i zacząć płakać nad swoją sytuacją. Powiem odważnie, jesteśmy w o wiele lepszej sytuacji niż Noemi, bo my o tym wiemy. Mamy napisane, przeczytałem wam dzisiaj, Kościele, a wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. My możemy o tym wiedzieć. Kiedy przychodzą takie trudne chwile, możemy stanąć i powiedzieć: chwała Ci Boże, chwała Ci Panie, to wszystko, co przeżywam, jest tylko chwilą, bo Ty jesteś we wszystkim i współdziałasz ku dobremu. Wszystko będzie dobrze, Panie. Wszystko będzie okej, Panie. Ty wszystkim pokierujesz odpowiednio, dobrze, abym oglądał Twoje błogosławieństwo. W innej sytuacji. Promocja i wybór Estery na królową też był czymś więcej niż przypadkiem. Czytamy w Księdze Estery w 4:00, wiersz 14. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skonikąd. Lecz i ty i dom twój ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Kiedy Estera została zabrana do pałacu królewskiego jako jedna z młodych dziewczyn, które miały być przygotowywane na żonę dla króla, myślę, że była wielka rozpacz i w sercu jej wuja, i w jej sercu, rozerwanie rodzinne, jakaś dziwna okoliczność, sytuacja. Ale to Bóg planował. I nawet, choć nie wyglądało to dobrze na początku, widzimy, że później Estera została uznana przez króla za najpiękniejszą dziewczynę w pałacu. I została wybrana na żonę króla. A później poprzez jej wpływy i poprzez jej mądrość i poprzez jej postawę przyszedł ratunek dla całego narodu izraelskiego. Jakiż Bóg miał niesamowity plan. Czasami wydaje nam się na początku, że nie wygląda to dobrze, że jest ciężko, co z tego wyjdzie. Ale kiedy ufamy Panu i wiemy, że wszystko współdziała ku dobremu, to wtedy osiągniemy to, co Bóg przygotował. A co myślicie, kochani, kiedy Józef znalazł się w Egipcie? Czy na początku trudno było mu zauważyć Boże działanie? Trudno było mu zauważyć. Mógł się zastanawiać, co się dzieje. Jestem pobity, jestem sprzedany jako niewolnik, moja własna rodzina skrzywdziła mnie, moi bracia wyparli się mnie. Ale Józef z pokorą przyjmował Bożą wyrocznię, Boże przeznaczenie. I myślę, że na początku nie było mu łatwo, kiedy wtrącono go do więzienia za coś, czego nie zrobił. Kiedy musiał cierpieć odrzucenie, kiedy wiele razy zmagał się w samotności, zastanawiał się: Panie, jak to wszystko się skończy? Ale Bóg współdziała ku dobremu. Kochany Kościele, Bóg jest we wszystkim. Kiedy taką przyjmiemy tezę, teorię, kiedy będziemy tak patrzeć na życie, kiedy zmierzymy się z naszymi górami, wierząc, że Bóg jest z nami i mamy moc, aby to przezwyciężyć, bo Boży plan dla nas jest większy niż trudności, które przeżywamy. Boży plan dla nas jest czymś wspanialszym niż braki, które mamy, doświadczenie, z którym się zmagamy. Kiedy będziemy mieć w sercu to słowo, Boga miłuję, to wiem, że On jest we wszystkim w moim życiu. Przejdziemy przez ten czas zwycięsko i Bóg da nam oglądać swoją chwałę. W pierwszej księdze Mojżeszowej 50-20 czytamy, kiedy bracia Jego przyjeżdżają do Egiptu, kiedy Józef jest już namiestnikiem, jest wywyższony, jest uhonorowany przez Boga, postawiony na wysokim stanowisku. Składa Józef taką deklarację. Mówi do swoich braci, którzy padają na swoje kolana przed nim. A on do nich mówi tak. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. Chcąc uczynić to, co się dzisiaj dzieje. Zachować przy życiu liczny lud. Bóg miał swój plan. I Bóg ma swój plan dla naszego życia. Gdyby dzisiaj władze, ludzie u władzy byli ludźmi oddanymi Bogu i polegaliby na Nim i ufaliby Bogu, nie musieliby walczyć, nie byłoby tyle złości, nienawiści, tyle agresji, tyle zła, które zionie z mediów, gdy włączamy wiadomości, byłoby zupełnie inaczej. Jeśli by ufali Bogu, jeśli by powiedzieli tak, o, Bóg ma plan dla mnie. Jeśli by ufali Bogu i powiedzieli tak, to Bóg mnie wywyższył i On wszystko dobrze uczyni, nie muszę sam walczyć. Byliby wywyższeni jak Józef. Amen? Byliby wywyższeni jak Józef. Józef został wywyższony. Choć był sprzedany, choć był sponiewierany, choć był odrzucony, ale Bóg go wywyższył, bo Pan jest we wszystkim. Bo Bóg jest we wszystkim. Druga myśl. Wszystko w oparciu o ten werset. A Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu. Zastanówmy się nad słowem ku dobremu. Bo Bóg jest dobry. Bóg nie chce czynić niczego złego. On jest dobrym Bogiem. Diabeł jest zły. Wróg Boży jest zły. To wszystko On tworzy, co nazywamy złem. Ale Bóg jest dobry i Bóg nie tylko stale jest w działaniu, ale On zabiega o to, by wszystko zmierzało ku dobremu. A więc gdy patrzymy na Boga i Jego działanie w naszym życiu, gdy mówimy Bóg jest we wszystkim, to mówimy tak, jest we wszystkim ku dobremu. Ku dobremu. Amen. Panie, dziękuję Ci, że wszystko zmierza ku dobremu, że Ty jesteś Bogiem, który czyni wszystko ku dobremu. Bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, że to nie Bóg jest źródłem problemów, które nas spotykają. Bóg zamienia problemy ku dobremu. Bóg zamienia zło ku dobremu. On używa tych wszystkich rzeczy dla dobra, bo jest tak wielkim Bogiem, że ma moc wszystko przemienić, przekształcić. Nawet to, co nie wygląda zbyt dobrze, ma moc, ma zdolność odwrócić o 180 stopni. Halleluja. Dlatego warto Boga kochać. Przywołuję Piotra, apostoła Pana Jezusa Chrystusa. Ciekawa postać. Godna także analizy i śledzenia jego biografii. Człowiek temperamentny. Ale miał chwilę, kiedy był bezradny. Miał chwilę, kiedy nawet płakał. Pamiętacie, jak zaparł się Pana? Jak płakał w ukryciu, ale Bóg widział jego łzy. A kiedy poszedł łowić ryby, kiedy wrócił z powrotem do tego, w czym był wcześniej, choć Bóg go powołał i miał dla niego niesamowite przeznaczenie, Piotr w swojej słabości, ten wielki uczeń Pana, ten, który mówił, Panie, wszyscy się Ciebie zaprą, tylko nie ja. Piotr mówi, idę łowić ryby. I wrócił z powrotem do tego, co robił wcześniej. I czytamy w Bożym Słowie, że Piotr łowił całą noc i nic nie mógł złowić. Wiecie, gdy ktoś zanurzy się w Bogu i znajdzie satysfakcję i zadowolenie swojego życia w Chrystusie, już nic innego nie będzie w stanie tego zaspokoić. Choćbyśmy łowili całą noc, to nie złowimy nic lepszego. Nie złowimy więcej, bo wszystko największe, co możemy mieć, jest w Jezusie, jest w Bogu. On jest ostatecznym spełnieniem naszego życia. Cała pustka naszego życia jest zaspokojona, jest zapełniona Bożą obecnością, kiedy Chrystus zaczyna mieszkać w naszych sercach. I Piotr zaczął łowić ryby. I nic nie złowił. Musicie pamiętać, że to był fachowiec od łowienia ryb. To nie był amator, to była jego branża, to był jego biznes. Piotr łowił ryby. On łowił ryby od dziecka. Pan Jezus zabrał go od sieci. Pan Jezus powiedział do Piotra: pójdź za mną, Piotrze, odtąd będziesz ludzi łowić. On znał się na rybołówstwie. On wiedział, jak zapuszczać sieci. On miał wszystko poukładane. On wiedział, co to jest mieć dobrą łódź, dobre sieci. On wiedział, jak się sieci wiąże. On wiedział, gdzie trzeba łowić, żeby nałowić ryb. Ale całą noc łowi i nic nie może złowić. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, mówi nam tak. Jezus rzekł do Szymona: wyjedź na głębie i zarzuć sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynił, zgarnęli mnóstwo ryb, tak iż sieci się rwały. Skinęli więc na towarzyszy z drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli, i napełnili obie łodzie, tak i się zanurzyły. Kiedy jesteśmy utrudzeni i zmęczeni, kiedy jest nam ciężko, kiedy idzie nam się źle, kiedy idzie się źle, kiedy jest ciężko, gdy idziemy, możemy zawsze liczyć na Boga, że On w tej sytuacji zamieni to zło w dobro. Że On pomoże nam na nowo zarzucić sieć. On pomoże nam napełnić naszą łódź. On nas nie zawiedzie, bo On we wszystkim współdziała ku dobremu. Kiedy tak wierzymy, kiedy tak Bogu ufamy, kiedy nasze serce bije dla Jezusa, jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg nas zawiódł. Jest rzeczą niemożliwą. Inny przykład. I przyszło wielkie prześladowanie na Kościół. Po niesamowitym początku porywam was teraz do Dziejów Apostolskich. Było wielkie przebudzenie, ale przyszły ciężkie chwile. Bo ciężkie chwile i momenty trudne w naszym życiu są wpisane w ten scenariusz. Nie unikniemy tego tutaj na ziemi. Jest rzeczą niemożliwą, aby łatwo, lekko i gładko, bezproblemowo przejść przez życie. Ale w życiu tych, którzy Boga miłują, amen? W życiu tych, którzy Boga kochają, wszystko współdziała ku dobremu. Przyszło prześladowanie. Oto nagle Saul, wielki prześladowca Kościoła, zionął nienawiścią do wierzących, prześladował zbory, atakował chrześcijan. Czytamy w Dziejach Apostolskich, w 8 rozdziale, 1 werset. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie. I wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Chciałbym, abyśmy coś zobaczyli. Oto przyszło wielkie prześladowanie, trudny czas dla ludzi wierzących. Ale Bóg nie spowodował tego prześladowania. Bóg nie spowodował tych ciężkich chwil, tych strasznych momentów dla ludzi wierzących, którzy pokochali Boga całym sercem. Czytamy, że Saul był mordercą, że on zionął nienawiścią, że on prześladował chrześcijan, ale Bóg miał moc zamienić to nieprzyjemne, złe przeżycie, doświadczenie w coś dobrego. Bo zaraz w tym samym rozdziale, w 4 wersecie, czytamy, że wszyscy ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. Popatrzcie. Saul chciał zniszczyć zbór pański, ludzi wierzących, a Bóg zamienił to w dobro, bo Bóg jest we wszystkim i zamienia wszystko ku dobremu. Amen? Kiedy się oni rozproszyli, szli z miejsca w miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. I popatrzcie, co się działo. A Filip dotarł do miasta Samarii, głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co mówił Filip, gdy słyszeli i widzieli cuda, które czynił, albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych i było wiele radości w owym mieście. Popatrzcie, oto przychodzi zło. Przychodzi coś nieprzyjemnego. Muszą opuścić swoje domy. Są rozproszeni. Są prześladowani. Można by powiedzieć, Panie Boże, dlaczego złe rzeczy przydarzają się dobrym ludziom? Przecież my Tobie służymy. Panie, my do Ciebie należymy. Ale Pan już miał plan. Bóg mówi, ja to obrócę w dobro. Oto pójdą do Samarii, pójdą do Judei, pójdą do innych miejscowości, a ja pójdę z nimi i tam okażę im niesamowitą łaskę. Oni się rozproszą, a także przesłanie Ewangelii rozejdzie się razem z nimi. I wszędzie tam, gdzie pójdą, będą działy się znaki i cuda. I oto Filip dotarł do Samarii. I to jest przesłanie dla całego duchowieństwa. A Filip głosił im Chrystusa. To jest to, co powinniśmy głosić. Chrystusa. Chrystusa. Nic innego. Polityką niech zajmują się politycy. A ten, który jest powołany, by głosił, niech głosi Chrystusa. Mamy głosić Chrystusa ludziom, aby byli uwolnieni, aby demony wychodziły z ludzi, aby chorzy byli uzdrawiani, alkoholicy byli wypuszczani na wolność, aby działy się cuda. Amen? I Bóg chce zamieniać zło w dobro, aby było wiele radości pośród ludzi. I w Samarii było wiele radości, choć na początek nie wyglądało to zbyt dobrze. Ale Bóg zamienia w dobro, bo On współdziała ku dobremu. I na koniec. Bóg wszystkim kieruje i zarządza. On ma dla nas swój cel. Jakże Pan Bóg nas kocha. Chce dla każdego z nas indywidualnie tego, co najlepsze, tego, co dobre. Bóg nie tylko jest stale aktywny i pozytywnie wobec nas nastawiony, ale On także zmierza w naszym życiu do tego, byśmy osiągnęli Jego cel, Jego plan, Jego cel. Wiecie, jaki jest Jego największy plan, jaki jest Jego największy cel? A tym celem jest, aby tych, których poznał przed wiekami, których też przeznaczył, aby stali się podobni do obrazu Jego Syna. To jest Jego cel. Bóg tak pragnie wydobywać nas z naszych słabości, z naszych braków, z naszych grzechów. Jest tak bardzo nami zainteresowany, że wszystko, co dzieje się wokół nas, Bóg, Stwórca Wszechświata, używa całej tej machiny jako swojego narzędzia, by nas kształtować na swój obraz, by nas przemieniać na swój obraz, abyśmy mogli prezentować Jego obraz przez całą wieczność, abyśmy mogli być takimi, jakimi jest Jezus. Jest to ten piękny obraz garncarza, który zainwestował bardzo wiele w tą glinę. Wziął trochę gliny, trochę błota. I mówi, zainwestuję w tą bryłę gliny. I będę pracował nad tą bryłą gliny, nad tą bryłą błota. Aby wydobyć z tej gliny, stworzyć z tej gliny przepiękne naczynie. Formuje garncarz swoimi rękami. Ugniata, kształtuje, aż wydobędzie wspaniałe naczynie, które może stać się ozdobą jakiegoś pięknego pałacu. Nieprawdaż? I tak Bóg wydobył nas. mamy wiele skaz. Ja to często powtarzam, absolutnie nie jestem doskonały, potrzebuję Bożej pomocy, Bożej ingerencji. Jeśli ktoś jest we mnie wpatrzony jako w pastora, o, ten brat to taki. Mam dla was przykrą wiadomość, nie jestem doskonały i mam wiele wad i braków. Potrzebuję Bożej pomocy, potrzebuję Bożej ingerencji. Korona z głowy, pokora przed Panem, Panie, pomóż mi także w słabościach moich, bo wiem, że jestem gliną w ręku garncarza. Cieszę się, że te ręce garncarza formują mnie już 30 lat. I wierzę, że coraz to mocniej zaczyna ten garncarz wydobywać ten prawdziwy obraz naczynia. Jesteśmy jak ten diament, który wydobywa się gdzieś w Kongo. Kongo to taki kraj, gdzie jest wiele diamentów. Kiedy byłem w Indiach, właśnie w stanie Gujarat, w mieście, którym lądowaliśmy, dowiedziałem się, że jest to miasteczko, które specjalizuje się w szlifowaniu diamentów. Hindusi szlifują te diamenty z Kongo, dlatego że tam tego nie potrafią, a oni są takim miejscem przepływowym, gdzie szlifują diament. I aby ten diament był tak piękny, był tak cenny, musi mieć odpowiedni szlif. I na to trzeba poświęcić wiele pracy. To trzeba umieć zrobić. Jeśli nasze życie ma mieć ten szlif, ma mieć ten błysk, jeśli mamy być tym naczyniem do celów zaszczytnych, jeśli nasze życie ma nosić Bożą chwałę i Bożą obecność, potrzebujemy sprawnych dłoni garncarza, sprawnych rąk szlifierza, który wydobywa z nas to piękno, to, co jest najlepsze. I to nie jest żaden problem, że nie jesteśmy doskonali, bo Bóg zamienia wszystko to, co złe, w dobro. Amen. O, Bóg kształtuje nas. Nie bądźmy sędziami drugich. Nie mówmy, o, ten, tamto, ten, o, wamto, a ja to i tamto. Każdy z nas potrzebuje tej przemiany. Bóg szlifuje nas. Najważniejsze jest to, by się poddać Bogu, miłować Boga, a wszystko, co dzieje się w życiu, którzy Boga miłują, służy ku dobremu. Bóg współdziała ku dobremu. I On przemienia nas, aby nasze życie stawało się coraz lepsze, piękniejsze, mocniejsze, aż w końcu będziemy naczyniem do zaszczytnych celów. Przeczytajmy jeszcze raz Rzymian 8:28 z wersetem 29, bo to są dwa wersety, które są połączone razem ze sobą. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego. A On, żeby był pierworodny pośród wielu braci. A więc Bóg chce kształtować nas. Wiele razy wydaje nam się ta droga ciężka. Są to może doświadczenia. Czasami przechodzimy przez trudny czas w naszym życiu. Ale Bóg kształtuje nas. Wypracowuje w nas ten swój potencjał. Wiele razy ucisk, zakłopotanie, rozpacz. Czujemy się, jakbyśmy zostali zostawieni. Ale jest to Boża praca nad nami. I w takich momentach, w których przechodzimy przez takie doliny doświadczenia, jesteśmy jak uczniowie na sprawdzianie, pisząc maturę na przykład. Nauczyciel pomagał, tłumaczył, wyjaśniał, spędzał czas z uczniem, pokazywał mu, poprawiał, ale przychodzi czas egzaminu, gdzie kształtuje się nasza dojrzałość. Amen? Gdzie kształtuje się nasza dojrzałość. Wtedy musimy uwierzyć, że Bóg współdziała ku dobremu, że Bóg jest z nami, że pomoże nam przejść przez to doświadczenie. Zaufałem Mu i wiem, że zamieni to, co złe, w dobro. W drugim liście do Koryntian, 4:7 czytamy, Paweł, apostoł święty Paweł mówi, mamy zaś skarb w naczyniach glinianych, aby się okazało, że moc, która wszystko przewyższa, jest z Boga, a nie z nas. A więc jesteśmy tym naczyniem glinianym, które formuje Bóg. I tym skarbem głównym naszego życia, tą siłą, tym motorem dla naszego życia jest to, co jest wewnątrz. Jest to ten gancarz, który formuje nasze życie, kształtuje nas. Chrystus w nas, który mieszka w nas. Zawsze, może nie zawsze, tylko zewsząd, tak tutaj czytamy ósmy werset, uciskani. Nie jesteśmy jednak pognębieni. Dlaczego? Bo Bóg wszystko zamienia ku dobremu. Amen. Jesteśmy zakłopotani, ale nie zrozpaczeni, bo Bóg zamienia wszystko ku dobremu. Prześladowani, ale nie opuszczeni. Powaleni, ale nie pokonani. Zawsze śmierć Jezusa na ciele swoim noszący, aby i życie Jezusa na ciele naszym się ujawniło. Czyli tak idziemy przez życie. Wiemy, że zawsze będzie Boże rozwiązanie. Że jest nadzieja. Że mogę stać wiarą. Wiem, kto jest Panem mojego życia. Niech szlifują mnie te ręce garncarza. Wiem, że z tego wyjdzie coś pięknego. I wierzę, że poniższa deklaracja modlitewna jest bardzo, bardzo ważna i ma w sobie moc. I nie jest to jakaś regułka, której chcę was uczyć, aby się nią modlić. Ale chcę wam pokazać, abyście mogli zobaczyć, że możemy taką postawę przyjąć. Oto tak ona brzmi. Ojcze, dziękuję Ci, że masz pod kontrolą każdą sytuację w moim życiu. Amen. Nawet tę trudną. Boże, masz ją pod kontrolą. Wierzę, że wyniknie z niej coś dobrego. Poddaję się Tobie i proszę, abyś użył tych okoliczności, by przemienić moje życie. Chcę być jeszcze bardziej podobny do Chrystusa. Niech to będzie naszą modlitwą. Niech to będzie dziś naszym wołaniem. Ojcze, dziękuję Ci, że masz pod kontrolą każdą sytuację w moim życiu. I że z tej sytuacji, która jest może trudna, może nie idzie mi się łatwo, wyniknie coś dobrego. Bo Ty jesteś we wszystkim i współdziałasz ku dobremu. Powstańmy przed Panem. Halleluja. Niech to pozostanie. Niech może kogoś zainspiruje. Niech ktoś może zawoła ze swojego wnętrza. Ojcze niebiański, Panie, Boże mój, Ty współdziałasz we wszystkim ku dobremu. Dziękuję Ci, że jesteś nad każdą sytuacją w moim życiu. Nawet tą trudną. Dziękuję Ci za te radosne chwile. Ale Panie, dziękuję Ci także, że przez te trudne mnie przeprowadzasz. Chcielibyśmy się tak modlić. Chcielibyśmy powiedzieć, Panie, wierzę, że wyniknie z tego coś dobrego. Wierzę, Panie, że poprzez te okoliczności będę mógł doświadczyć Twojej dobroci i Twojego błogosławieństwa. Wierzę, Panie, że na końcu będę jeszcze bardziej podobny do Jezusa. Wierzę, Panie, że mnie nie opuścisz, że mnie nie pozostawisz. Wierzę, że jesteś ze mną. Módlmy się, wznieśmy nasze ręce do Boga. Każdy z nas indywidualnie, niech ma społeczność z Bogiem przez Ducha Świętego. Panie, dziękujemy Ci, że Ty czuwasz nad naszym życiem. Panie, dziękuję Ci, że masz pod kontrolą każdą sytuację w naszym życiu. W moim życiu, Panie, w życiu moich braci i w życiu moich sióstr. Panie, wiemy, że jesteś Bogiem, który współdziała we wszystkim ku dobremu. Wiemy, Panie, że w Duchu Świętym możemy tą prawdę otrzymywać i możemy wierzyć, że wyniknie z wszystkiego, co przeżywamy, coś dobrego. Panie, wierzymy, że jesteś dobrym Bogiem, że jesteś dobrym Ojcem, który czyni dobre rzeczy. I Panie, nawet z tego, co jest trudne, nieprzyjemne, masz moc zrobić coś dobrego i wspaniałego. Masz moc to przemienić ku dobremu, Panie. Chcemy być jak Józef, który mimo przechodząc różne doświadczenia w swoim życiu, ufał Tobie do końca. I mógł powiedzieć, że Ty, Panie, zamieniłeś wszelkie zło, które przyszło mu znosić w dobro. I mógł oglądać Twoje błogosławieństwo, bo Twoje jest swoim celem, Ojcze Niebiański, aby błogosławić swój lud, aby błogosławić swój Kościół. Poddajemy się Tobie, Panie. Chcielibyśmy to uczynić, że poddajemy się Bogu. I prosimy, Panie, abyś Ty używał wszystkich okoliczności w naszym życiu, aby nasze życie przemieniać. Aby nasze życie przemieniać. Nawet kiedy pójdziemy doliną ciemną i będą trudne chwile, może jakieś doświadczenia. Panie, wierzymy, że i to wykorzystasz dla dobra naszego, abyśmy jeszcze bardziej byli podobni do Chrystusa, abyśmy jeszcze bardziej byli podobni do Jezusa. Dziękuję Ci, Panie, że jesteś. Dziękuję Ci za to słowo, które nam dajesz. Dziękuję Ci za obietnicę, którą nam posyłasz. Dziękuję Ci, że mogliśmy Cię pokochać. Jeśli ktoś jeszcze nie oddał życia Jezusowi, a chciałby Bogu powierzyć swoje życie, chciałby powiedzieć: Panie Jezu, bądź moim Panem, zamieszkaj w moim sercu, oddaję Ci wszystko, co mam, kim jestem. Możesz to uczynić teraz, tam gdzie jesteś. Bóg jest obecny pośród nas. On jest tutaj na tej sali, On jest z nami. On Ciebie kocha i On pragnie tego, co dobre dla Twojego życia. Pochylmy nasze głowy, pomódlmy się jeszcze. Zachęcam, aby ci, którzy chcieliby się pomodlić, mogli dołączyć do tej modlitwy, mogli utożsamić się z tymi słowami, z modlitwą proszącą Jezusa, by stał się Zbawicielem Twojego życia, by był Twoim nie tylko Panem, ale i bliskim przyjacielem, z którym będziesz szedł przez życie. Panie, ja Ci dziękuję, że Ty zbawiasz, że Ty kochasz, że Ty pragniesz pomóc każdemu człowiekowi. Modlę się o tych, którzy mają taką dziś potrzebę, aby pojednać się z Tobą. Panie, Ty znasz nasze serca, Ty wiesz wszystko o nas, Ty wiesz, w którym miejscu jesteśmy, Ty wiesz, czego potrzebujemy. Modlę się, Panie, abyśmy byli Kościołem, który Ciebie miłuje ponad wszystko. Panie, chcemy Ciebie miłować ponad wszystko. A Ty w życiu tych, którzy Ciebie miłują, działasz we wszystkim ku dobremu. Panie, tak bardzo tego potrzebujemy. Modlę się, aby każdy był zbawiony. Modlę się o tych, którzy dzisiaj potrzebują zbawienia. Tych, którzy są tutaj na tej sali, potrzebują zbawienia. Modlę się o nasze rodziny niezbawione, o naszych braci i siostry, matki i ojców. Modlimy się, Panie, aby mogli poznać Ciebie, aby mogli wejść w żywe relacje z Tobą, aby mogli nie tylko wiedzieć o Tobie, nie tylko wierzyć w Ciebie, ale mogli także zawierzyć swoje życie Tobie. Modlimy się o to w imieniu Jezusa i błogosławimy wszystkich ludzi. Modlimy się o nasze miasto. Błogosławimy mieszkańców Jastrzębia. Modlimy się, Panie, o wszystkich naszych sąsiadów. Błogosławimy wszystkim ludziom. Dziękujemy Ci, Panie, że jesteś Bogiem kochającym, który chce tego, co dobre dla każdego człowieka. A Panie, na koniec chcę powierzyć Tobie ten tydzień, który jest przed nami. Chcę pomodlić się, abyś błogosławił naszą pracę, błogosławił nasze domy, błogosławił nasze rodziny, błogosławił nasze dzieci. Panie, Tobie powierzamy każdy dzień w tym tygodniu, od poniedziałku do przyszłej niedzieli. Panie, modlimy się, aby Twoja opieka, Twoje błogosławieństwo, Twoja opatrzność była nad każdym z nas. Pomóż nam w tym tygodniu, Panie, każdego dnia widzieć, że Ty przemienisz ku dobremu wszystko to, co jest doświadczeniem, próbą, co jest może nieprzyjemne, bo Ty jesteś Bogiem dobrym, który zamienia zło w dobro. Tobie za to chwała. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Bóg jest dobry. Bóg jest dobry. Oddajmy Mu chwałę. Niech Słowo Boże wypełnia nasze życie, nasze serca. Niech Pan nas prowadzi. W tym tygodniu także będą trudne chwile. Każdy z nas może je przeżywać, ale pamiętajmy, że Bóg współdziała ku dobremu z wszystkimi, którzy Boga miłują. Życzę błogosławieństwa, kochany Kościele. Zostańcie z Bogiem.